Audycja dla małżonków i rodziców.
Przy mikrofonie ojciec Benedykt. Gorąco i serdecznie witam Państwa. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie również Państwa Polakiewiczów, Elżbiety i Leszka, którzy czują się dobrze, wyśmienicie, są w pełnym zdrowiu, ale dziś nie mogli być obecni na tej audycji. A nasza audycja dla małżonków i rodziców dziś w temacie Jezus wyzwala od wszelkiego zła i od wszelkiego przekleństwa. Nasi goście to ksiądz Paweł Górny, proboszcz parafii świętej Jadwigi Śląskiej w Gdańsku oraz Sławomir Dąbrowski ze wspólnoty Siloe. Nasi goście przynależą do szkoły nowej ewangelizacji w Gdańsku. Gorąco serdecznie witamy w naszym studiu.
Szczęść Boże.
Jezus wyzwala od wszelkiego zła i od wszelkiego przekleństwa. Wiemy, że w temat wprowadzi nas ksiądz Paweł Górny. Pan Sławomir złoży świadectwo.
Pragnę się podzielić ze słuchaczami Radia Maryja moim doświadczeniem modlitwy uwolnienia, bo zwana też metodą pięciu kluczy. Pan Bóg pozwolił mi poznać tę modlitwę i sam doświadczyłem jej mocy. Bóg przy jej pomocy wyprowadził mnie z dużego kryzysu duchowego i emocjonalnego i doświadczyłem mocy tej modlitwy i zacząłem też posługiwać tę modlitwę. Autorem tej modlitwy jest Neil Lozano, Amerykanin, człowiek świecki, który napisał też książkę pod tym tytułem Modlitwa uwolnienia. I w niej ukazuje prosty model modlitwy, tak zwanych pięciu kluczy. Modlitwę tę może przeprowadzić każdy wierzący, roztropny chrześcijanin. Jeżeli przeprowadza ją ksiądz, no to jest to w ramach spowiedzi generalnej z całego życia. No tyle w formie wprowadzenia. Teraz poprosił Sławka.
Ja jestem osobą, która spotkała właśnie księdza Górnego na rekolekcjach, które były poświęcone takiej modlitwie. No i dzięki tej modlitwie, którą przeszedłem, ale oczywiście do której się bardzo długo przygotowywałem również, możliwe było to, że zostałem uwolniony z nałogu, który trapił mnie ponad 25 lat. Był to problem, który właściwie całkowicie mnie oddalił od Chrystusa, od Jego miłosierdzia. Problem ten był związany z nałogiem pornografii i masturbacji i przez to cierpiało moje małżeństwo. Właściwie to było moje drugie życie tak naprawdę. I sytuacja jakby, nawet chciałem w jakiś sposób z tym walczyć sam, ale to własnymi siłami. Problem jest chyba taki, że często nam się wydaje, że potrafimy sami sobie pomóc, ale tak naprawdę nie zapraszamy do pomocy Pana Boga. I właściwie 6 lat temu był pierwszy etap taki, którym chciałem bardzo, dzieci szły do pierwszej komunii, ja bardzo chciałem być osobą wolną jakby i chciałem uczestniczyć w tym i powiedziałem, okej, zrywam z tym wszystkim i ciągnę i spróbuję sobie poradzić sam. Oczywiście wytrzymałem miesiąc czasu, potem następny miesiąc i potem stopniowo o wszystkim już właściwie zapominałem i wchodziłem w to samo drugie życie. Natomiast sytuacja jakby się zmieniła w momencie, gdy tak naprawdę moja żona wróciła z rekolekcji, w których usłyszałem takie słowa, że miłosierdzie jest tak duże, że nie możemy zakładać takiej sytuacji, że to my nie damy sobie rady po prostu, nie damy sobie rady, że Bóg nas, no, że jesteśmy przeklęci tak naprawdę, że Bóg nas nie kocha i tak dalej. Więc to światło, które się pojawiło, że Boże miłosierdzie jest takie, jak ja mogę jako człowiek tak naprawdę oceniać Boże miłosierdzie, czy Bóg mi przebaczy, czy nie. I od tego się zaczęło, taka droga właściwie razem ze wspólnotą, także tutaj ta przynależność do wspólnoty bardzo pomogła i te znaki, które towarzyszyły mi w tej drodze i słowa Pisma Świętego, w którym znajdowałem informacje wprost, że musisz przystąpić do stołu pańskiego, musisz podążać tą drogą. Również medytacje związane z metodą właśnie ignacjańską, czyli medytacje ignacjańskie, w których Jezus właściwie w kajdanach mówił mi, że musisz, żeby ci pomóc, to ja muszę mieć rzucone te kajdany. Ty musisz to zrobić. I w trakcie nasza wspólnota właśnie Siloe w maju 2012, 18 maja dokładnie, odbywaliśmy rekolekcje, które były związane z tą metodą modlitwy o uwolnienie, z którą się spotkałem wcześniej. Przeczytałem również książkę o tej metodzie autorstwa Nila Lozano i właściwie opisana metoda jest jakimś takim etapem, który jest bardzo ważny w przygotowaniu się do tej modlitwy i jakby jest podstawą do przystąpienia do tej modlitwy. I później właściwie w trakcie tych rekolekcji biłem się z myślami tak naprawdę, czy do tej modlitwy przystąpić, czy nie. I w pewnym momencie po prostu podjąłem taką decyzję. Stwierdziłem, że jestem gotowy. Zaskoczyłem tutaj księdza górnego takim wstąpieniem, że chcę takiej modlitwy. No i ta modlitwa się odbyła. I muszę powiedzieć, że mija już dużo czasu od tej chwili. I do tej pory, oczywiście to jest taka modlitwa, to początek drogi, to jest praca, codzienna praca też nad sobą, Eucharystia codzienna i tak dalej, zwłaszcza na początku, ale z Chrystusem jest możliwe wyzwolenie, jest możliwe uwolnienie. I jestem tego świadkiem, także mogę to śmiało powiedzieć. Wydawało mi się to kiedyś w ogóle niemożliwe. Nie jestem człowiekiem jakimś już starym, że mam 43 lata, więc jestem stosunkowo młodym człowiekiem i mogę powiedzieć, że nie jest to łatwe, ale jest możliwe wszystko z Jezusem.
Boże, któryś jednym słowem mógł zbawić światów tysiące, jedno westchnienie Jezusa uczyniłoby sprawiedliwości Twojej zadość. Ale Ty, o Jezu, sam podjąłeś tak straszną mękę za nas jedynie z miłości. Sprawiedliwość Ojca Twego byłaby przebłagana jednym westchnieniem Twoim, a wszystkie wyniszczenia Twoje są jedynie dziełem miłosierdzia i niepojętej miłości.
Boże, pokaż mi, Boże, miłosierdzie.
Dla małżonków i rodziców Jezus wyzwala od wszelkiego zła i od wszelkiego przekleństwa.
I rzeczywiście to prawda, doświadczamy w Kościele, co jest podstawą Ewangelii, dobrej nowiny, że Jezus przyszedł, aby przynieść ludziom wolność, aby wyzwolić ich od działania złego ducha. Kiedy otwieramy Ewangelię, chociażby świętego Marka, od razu pierwszy rozdział mówi nam o tym, że Jezus uzdrawia opętanego. Kiedy był w synagodze, człowiek opętany przez ducha nieczystego, zaczął on wołać: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Ta moc Jezusa i to zmaganie, dzięki którym przyniósł wolność całemu światu i wszystkim wierzącym, mamy do tego dostęp w Kościele, przez sakramenty Kościoła, przez moc słuchania Bożego Słowa, które ciągle stawia nas w prawdzie o tym, że miłość Boga jest większa niż jakikolwiek grzech, niż jakakolwiek słabość, niż jakiekolwiek doświadczenie ludzkiego grzechu. Mamy dostęp do Bożego miłosierdzia. I rzeczywiście Jezus nas wyzwala od wszelkiego zła i od wszelkiego przekleństwa, ale to nie znaczy, że jesteśmy wolni od doświadczeń. Doświadczeń, które można nazwać kryzysem. I to jest jakoś wpisane w nasz duchowy rozwój, w nasze duchowe życie, co często wydaje się nam niemożliwe, czy wielu ludzi myśli w ten sposób, bardzo w sposób uproszczony, że jeżeli ja idę za Jezusem, to musi być w moim życiu tylko same stany pozytywne. Tak nie jest. Nasze życie duchowe przypomina świat przyrody, w którym następują cykle, przechodzenie okresu zimy, następnie wiosny. I to służy jako obraz wędrówki człowieku ku Bogu, właśnie przez doświadczenia, cierpień, upokorzeń, bezradności. To też jest czas, który Bóg potrzebuje, którego my potrzebujemy, a Bóg go wykorzystuje, bo przychodzi do nas jeszcze głębiej, jeszcze mocniej, jeszcze dalej. Można powiedzieć, że właśnie ta natura oddaje prawdę o tej wędrówce człowieka ku Ojcu, że w moją podróż życiową wpisane jest właśnie przechodzenie przez duchowe zimy, duchowe wiosny, przechodzisz przez doświadczenia umierania, tracenia, upadku, słabości, które dzięki Bożej interwencji prowadzą do nowej, kolejnej wiosny duchowego wzrastania. W ziemskim życiu niemożliwa jest nieustanna wiosna. Niemożliwy jest jakiś jednostajny, niepodlegający zmianom stan zadowolenia, wytchnienia, dobrego psychicznego i fizycznego samopoczucia, zawsze udanych przedsięwzięć. Jest potrzebny ten czas, który prowadzi do takiego prawidłowego wzrostu, że co jakiś czas pojawiają się w naszym życiu sytuacje i sploty wydarzeń, czy małych, czy wielkich, które wstrząsają naszym ustalonym porządkiem, stawiają nas przed kolejnymi wyborami, zmuszają do kolejnych przemyśleń, w których mamy okazję, czasami bolesną i trudną, by powiedzieć Jezusowi, że jest najważniejszy, że jest na pierwszym miejscu. Czasami ten kryzys służy do tego, by podjąć jakąś korektę w naszym życiu. Czasami jest jedyną możliwością, by doświadczyć swój własny grzech. Święty ojciec Pio mówił swojej duchowej córce, że chciałabyś, aby wszystko było na wiosnę i w lecie, ale moja córko, wieniec zwycięstwa otrzyma ten, kto mężnie walczył. Trzeba, by pokusa poddawała próbie wybraną. Trzeba, by była ta jej bliskość tak wewnątrz, jak i na zewnątrz wybranej duszy. W niebie wszystko będzie wiosną. Ale tutaj trzeba, by zima dla ćwiczenia się w wyrzeczeniu i dla tysiąca małych i wielkich cnót, które zdobywa się w czasie bezowocnym. To nasze życie duchowe jest więc sinusoidą. Jest czasem, który się zmienia. Mówi o tym i święty Ignacy z Loyoli, i święty Jan od Krzyża, który mówią, że jest potrzebny ten czas takiego doświadczenia, jakiegoś trudu, oschłości, kiedy jest problem z modlitwą, kiedy po czasie łatwego wchodzenia w obecność Boga jest czas takiej posuchy. I to jest potrzebne. Święty Jan od Krzyża mówi, że jeśli dusza przypatrzy się tej drodze, po jakiej idzie, i temu, czego na niej doświadcza, widzi jasno, jakich doświadcza wzlotów i upadków. Natychmiast bowiem po chwilach radowania się pomyślnością, której zaznała, przychodzą burze i trudy. Także owe dobra, jakich znała, zdają się być jedynie na to, by ją zabezpieczyć i umocnić na przyszłe niedostatki. Jednym z moich ulubionych fragmentów w Piśmie Świętym jest doświadczenie kryzysu, jakie przeżył jeden największy prorok Starego Testamentu, prorok Eliasz. Ten, który został posłany, aby objawić Bożą chwałę i aby nawrócić Izraelitów, kiedy byli kuszeni i odchodzili od Boga, by oddawać cześć Baalowi. 17-18 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej właśnie mówi o działalności tego wspaniałego proroka, który ogłasza suszę, która jest czasem, w którym Izrael ma jakoś podjąć decyzję. Ta decyzja następuje wtedy, kiedy zmaga się z prorokami Baala. Znamy ten opis, pamiętamy, kiedy prorocy Baala zostali przez Eliasza wezwani na w pewnym sensie pojedynek i rzeczywiście Pan przyjmuje ofiarę Eliasza. I Izrael ma możliwość zwrócenia się na nowo do Boga. Wielkie zwycięstwo, Eliasz ogłasza koniec suszy, przychodzi deszcz, ale to, co dla mnie jest najciekawsze i co jest też zastanawiające, że ten wielki prorok ma chwilę słabości, która jest potrzebna Panu Bogu, by wydawało mi się, że wszystko już ma. Posłuchajmy tego krótkiego fragmentu. W 19 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej czytamy o tym zwycięstwie nad prorokami Baala, kiedy Achab opowiedział królowej Izabel, co Eliasz uczynił i jak pozabijał mieczem proroków. Wtedy Izabel wysłała do Eliasza posłańca, by powiedział: niech to sprawią bogowie i tamto dorzucą, jeśli nie zrobię jutro z twoim życiem tak, jak to się stało z życiem każdego z nich. Widząc to, Eliasz powstał i ratując się ucieczką, przyszedł do Berszeby w Judzie i tam zostawił swego sługę, a sam o jeden dzień drogi odszedł na pustynię. Przyszedł, usiadł pod janowcem, pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć powiedział: wielki już czas, o Panie, zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Po czym położył się pod jednym z janowców i zasnął. No, wydaje się, że taka rzecz nie powinna mieć miejsca w życiu wielkiego proroka, tego, który miał przyjść i pokazać Mesjasza, tego, który był największy, ale Bóg tego potrzebował, by móc jeszcze bardziej przyjść do Eliasza. On mógł wtedy odkryć swoje ograniczenia, jakże musiał to być trudny czas. A z drugiej strony ten janowiec Eliasza, myślę, że każdy z nas ma taki janowiec, że każdy z nas ma takie doświadczenie właśnie słabości. I kiedy Eliasz mówi, no co on wielkiego wymyślił, mądrego w cudzysłowie, zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków, kiedy ma wszystkiego dość, kiedy nie jest w stanie walczyć, kiedy jest jakoś, jego siły zostały zabrane. Położył się pod jednym z janowców i zasnął. Jest to obraz kryzysu, jest to obraz doświadczenia ciemnej nocy. I jest to czas potrzebny. I mimo, że Jezus wyzwala nas od wszelkiego zła i od wszelkiego przekleństwa i w Nim mamy pełnię błogosławieństwa i pełnię duchowej mocy, to jednak taki czas jest nam potrzebny. Taki czas służy temu, by tak jak Eliasz otrzymał jeszcze więcej, by mógł jeszcze bardziej Bóg do niego przyjść. Tak też jest doświadczeniem w naszym życiu. Cierpienia, niemocy, duchowej słabości. Co z Eliaszem się stało? Oto anioł, trącając go, powiedział mu: wstań, jedz. Eliasz spojrzał przy jego głowie pod płomyk i dzban z wodą. Zjadł więc i wypił i znów się położył. Podobnie anioł pański wrócił, trącając go, powiedział: wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. To trącanie anioła i budzenie Eliasza było przygotowaniem go na wspaniałą objawienie Pana Boga, który objawił się nie w gwałtownej wichurze, nie rozwalającej góry i druzgocącej skały, nie w trzęsieniu ziemi, ale Pan przyszedł w szmerze łagodnego powiewu, nowe doświadczenie. Myślę, że w jakiejś mierze właśnie modlitwa uwolnienia dla ludzi, którzy doświadczyli kryzysu, którzy mogli się zmagać z jakimś poważnym cierpieniem, doświadczeniem, jakąś krzywdą, jakąś raną, traumą, która nie pozwala im doświadczać pełni Bożego błogosławieństwa, mocy Bożej miłości. Modlitwa uwolnienia może być takim doświadczeniem, takim wezwaniem, by w tę drogą wejść.
Ja jeszcze dodam, że to doświadczenie, o którym ksiądz Górny wspomniał, jest bardzo bolesne wielokrotnie, ale też te oschłości, które nas dopadają, dotyczą też ludzi, którzy są nawróceni. Na co dzień uważają się za chrześcijan, za katolików chodzących do kościoła i tak dalej. Natomiast wydaje nam się w pewnych momentach życia, że no, Bóg mnie nie słyszy. Ja modlę się o to, tamto. Bóg mnie nie słyszy. I czasami, zwłaszcza jeżeli mamy bardzo silne doświadczenia związane z obecnością Bożą w naszym życiu, przez znaki, przez, jak należymy do wspólnoty, przez obecność Ducha Świętego. I czasami Pan Bóg dopuszcza właśnie ten czas pustyni, który jest nam potrzebny na zastanowienie się. I chyba najważniejsze jest to, żebyśmy pamiętali o tym, że wtedy musimy wołać: Jezu, ratuj mnie. Jezu, ratuj mnie, po prostu. A nie możemy się sami zadręczać i nie możemy się jakby sami napędzać w kierunku: jest źle, jest beznadziejnie. Po prostu: Jezu, ratuj mnie. I to pomaga. Zawsze, gdy jest źle, trzeba się kierować w stronę Jezusa.
My często zapominamy o tej mocy, którą Jezus nam zostawił, którą nam daje. Ten Jezus, który przeszedł przez ziemię, zmagając się ze złym duchem, uwalniając ludzi zniewolonych i opętanych, który dał apostołom taką moc, daje ją każdemu z nas. Często jakoś w naszym życiu nie widać tego paschalnego wymiaru wiary, czyli że Jezus już dokonał zbawienia. W Jezusie, w Jego krzyżu, w Jego zmartwychwstaniu mamy niesamowitą moc. Moc, w której Jezus pokonał złego ducha. I tego doświadczenia często nam brakuje. Tego doświadczenia często potrzebujemy. Zapominamy, jaka jest wielka moc modlitwy chrześcijanina, jak wielki mamy autorytet w Jezusie. Lubię bardzo takie określenie, które kiedyś słyszałem i które jest prawdziwe. Zapytać was, jaki napis my jako chrześcijanie nosimy na naszych butach. Więc różne są zawsze odpowiedzi, kiedy pytam, ale ten napis, właściwa odpowiedź to, że jesteśmy zabójcami szatana. I tak jest w istocie. Modlitwa uwolnienia, tak jak Sławek dzielił się swoim świadectwem, daje nam możliwość dotknięcia swoich największych słabości, największych porażek, największych lęków. I to jest modlitwa, która nie polega na tym, że ktoś za nas podejmie jakieś decyzje. Ta modlitwa to jest przede wszystkim ciężka praca. Myślę, że Sławek za chwileczkę o tym powie. Ciężka praca na tym, by podjąć decyzję o uznaniu własnych grzechów, własnych win, odkryciu, że jest ktoś, kto jest większy niż nasze słabości, i potem odwaga i ufność, by dojść i dotrzeć do naszego największego zranienia, naszej największej porażki, którą tak często wykorzystuje zły duch, czyniąc tam jakąś swoją twierdzę. Kiedy ktoś zostanie zraniony, kiedy ktoś zostanie skrzywdzony, często, żeby funkcjonować, żeby żyć, zupełnie o tym stara się zapomnieć. To takie są mechanizmy obronne, żeby jego osobowość i psychika się nie rozpadła. Chce o tym zapomnieć. Ale ta rana często jest przez niego dźwigania, jest noszona przez całe życie i może oddziaływać na wszystkie relacje, na relacje małżeńskie, rodzinne, na relacje z Panem Bogiem. Więc może być to doświadczenie przebaczenia właśnie w tej najgłębszej swojej słabości. Można mieć odwagę, tego doświadczamy w ramach tej modlitwy uwolnienia, że tam ktoś może zaprosić Jezusa, że po długim czasie, czytając właśnie tą lekturę, modlitwa uwolnienia doświadcza, że może zaprosić tam Jezusa. To, co usłyszałem, kiedy pierwszą modlitwę rozpocząłem, kiedy byłem wysłany do parafii jako wikariusz i opiekowałem się wspólnotą modlitewną, i kiedy usłyszałem o modlitwie uwolnienia Nila Lozano, dałem pierwszą książkę, to świadectwo po modlitwie bardzo zachęcające. Właśnie bałam się, że nie będę w stanie tego księdzu powiedzieć, że ksiądz jest pierwszą osobą, która to słyszy.
Tak jak ksiądz Paweł wspominał, bardzo ważne jest przygotowanie do tej modlitwy i ta metoda zakłada przede wszystkim przeczytanie książki, która tak naprawdę opowiada różne historie związane, różnych ludzi, którzy takiej modlitwy doświadczyli, czy też spotkania z Bogiem, czy też ich problemów tak naprawdę. Nie są to historie wszystkie, które kończą się jakimś happy endem, ale są to też ludzie, którzy upadali wielokrotnie i którzy wracali do Chrystusa po jakimś czasie. Ta lektura, o której tu mówimy, jest na pewno drogą, ale to jest drogą wewnątrz, to jest droga wewnątrz siebie, to jest przeanalizowanie i odlepienie. Tak można sobie wyobrazić, że jeżeli jesteśmy poranieni, nalepiamy sobie w życiu różne plastry i w trakcie tej lektury te plastry po prostu po kolei są zrywane i w jakiś sposób odsłaniane są te rany i one stają się widoczne. Niektóre krwawią, niektóre ropieją i nie można, można oczywiście nalepić sobie znowu taki plaster i uważać, że wszystko jest w porządku, albo można zwrócić się po prostu do Chrystusa z prośbą o po prostu wyleczenie tych ran, o obmycie tych ran i uleczenie.
Jezus wyzwala od wszelkiego zła i od wszelkiego przekleństwa. W audycji dla małżonków i rodziców ksiądz Paweł Górny oraz pan Sławomir Dąbrowski.
modlitwa uwolnienia to doświadczenie tego, że Jezus wyzwala od wszelkiego zła, od wszelkiego przekleństwa. Często taką modlitwę proszą ludzie, którzy nie mogą sobie poradzić z głębokimi jakimiś problemami, zranieniami wywierającymi niszczący wpływ na ich życie. Także czują się pozbawieni jakiejś wewnętrznej wolności i radości. Ta metoda, to te pięć kluczy, to pięć kwestii, które są metodami, są kwestiami ewangelicznymi. Nie jest to jakaś nowa metoda, to jest metoda ewangeliczna, która zbiera jakby to, co jest istotą przekazu ewangelicznego. A więc pierwszy klucz to klucz żalu za grzechy i wyznania wiary. Od tego się zaczyna, by zobaczyć Boga, który jest kochającym Ojcem, który tak jak mówi najważniejsza przypowieść o synu marnotrawnym, w zasadzie o miłosiernym Ojcu, ciągle wychodzi nam na drogę, by wziąć nas w swoje ramiona. Drugi, najważniejsza, znaczy najważniejsze, wszystkie są ważne, ale bardzo często doświadczamy konieczność przebaczenia. I też osoby, które doświadczają zranień, jakichś odrzuceń, z którymi nie mogą sobie poradzić, jest to trudny problem, by sobie przebaczyć, by przebaczyć swoim krzywdzicielom. Często jest to związane z takim duchowym zniewoleniem. Moje doświadczenie, kiedy zacząłem praktykować taką modlitwę, dziewczyna, która była miała problem z relacją ze swoim ojcem, nie była w stanie wypowiedzieć słowa przebaczenia. Pytam się, czy chcesz przebaczyć? Chcę, ale coś ją trzymało. Nie była w stanie wypowiedzieć słów tego przebaczenia. Tak była zniewolona. Dopiero kiedy zaczęliśmy się modlić, chyba dziesiątki różańca, koronkę do Bożego Miłosierdzia, w trakcie tych modlitw, także dużego czasu potrzebowała, żeby mogła czuć się wolna i w końcu wypowiedzieć słowa: w imię Jezusa przebaczam mojemu Ojcu za to i za to i za to. I wtedy rzeczywiście przyszło uwolnienie. Kolejną rzeczą to wyrzeczenie się grzechu w imię Jezusa. Zwłaszcza jeżeli ktoś był zniewolony okultyzmem, wyrzeczenie się także i związków seksualnych, które poza małżeństwem się dokonywały, też są też związaniem duchowym. Dalej, kolejny punkt to stanięcie w autorytecie Jezusa i nałożenie tą osobę rąk i przyjęcie Bożego błogosławieństwa w imię Jezusa, wypowiadanie błogosławieństwa, że ta osoba jest błogosławiona, wypowiadanie słów, jak Ojciec patrzy na nią, jak cennym jest Bożym dzieckiem, jakże jest wartościową osobą. Nie. To jest jakby całość tej modlitwy, tego doświadczenia.
Też bardzo ważne jest przebaczenie czasami samemu sobie, że musimy po prostu przebaczyć sobie jakieś błędy, które sami popełniliśmy, ale o tym, co ksiądz Paweł wspominał, tutaj dotyczą te elementy samej modlitwy, ale to wyrzekanie się, zwłaszcza w moim wypadku na przykład, kiedy jest to związane z konkretnym jakimś nałogiem, to wyrzekanie się codzienne, to jest taka decyzja. Ja teraz decyduję o tym, że z Panem Jezusem wyrzekam się konkretnego zła, którego nie chcę czynić. To wyrzekanie się możemy dokonywać codziennie, rano, wieczorem, w swoim życiu. Jeżeli coś nas trapi i faktycznie coś nas prześladuje, jest to sposób na tym, że polegający na tym, że pokazujemy swoją decyzję, pokazujemy złemu swoją decyzję. Ja decyduję, że nie chcę tego grzechu razem z Chrystusem. I to jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym chyba, że cały czas obecny jest Chrystus i Jego łaska. I z pomocą tylko Jego łaski jesteśmy w stanie tutaj pracować nad sobą.
W liście do Efezjan czytamy w 6 rozdziale: na koniec bądźcie mocni w Panu siłą Jego potęgi. Przeobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Te zakusy diabła też w Biblii Paulistów jest przetłumaczone: zdołali przeciwstawić się zasadzkom diabła. Można mówić o planie, o strategii złego ducha, który ma dla nas. Właśnie doświadczenie jakiegoś grzechu czy jakiejś krzywdy może sprawić, że tracimy kontakt z prawdą o Bogu, który jest miłością. Tracimy dobre zdanie na swój temat. Poddajemy się temu, który jest oskarżycielem, oszczercą. I zaczynamy wierzyć w kłamstwa na swój temat, na temat swojej przeszłości, na temat przyszłości. Doświadczenie grzechu, niemocy z tym związane sprawia, że trudno jest nam uwierzyć, że z Bogiem i przez wiarę nie ma zniewolenia, z którego nie mogę wyjść, nie ma sytuacji, w której nie mógłbym przyjąć Bożego miłosierdzia, w którym bym nie mógł doświadczyć, że Bóg uzdrawia mnie w głębi mojego serca. To jest właśnie odkrywanie prawdziwej naszej tożsamości i stawanie w prawdzie, że jestem umiłowanym dzieckiem Ojca Niebieskiego, że On się o mnie troszczy i nigdy nie wypuszcza mnie ze swojej ręki. Rzeczywiście On skruszył dzieła szatana, byśmy mogli słyszeć głos Ojca, że jesteśmy dziećmi samego Boga.
Śmierci wyrwałeś moją duszę, z błota grzechu wyprowadziłeś mnie. W Tobie, Panie, całe moje szczęście, krwią Twoich ran uzdrowiłeś mnie.
Jego krwią zostałem uzdrowiony, Jego krew obmyła rany me. W Jego ranach odnajduję zdrowie, w Jego krzyżu życie moje jest. W Jego krwią zostałem uzdrowiony, Jego krew pomyła rany me. W Jego ranach odnajduję zdrowie, w Jego krzyżu życie moje jest.
Pokazujesz, Panie, Twoje miłosierdzie, rozpraszasz moje ciemności, oświecasz drogę. Kruszysz kajdany, wyprowadzasz mnie na wolność. Chcę głosić Twe dzieła całym życiem swym.
Jego krwią zostałem uzdrowiony, Jego krew obmyła rany me. W Jego ranach odnajduję zdrowie, Jego krzyżu życie moje jest. Jego krwią zostałem. moje zdaje, w Jego krzyżu życie moje jest. Jego krwią zostałem uzdrowiony, Jego krew omyła rany me. W Jego ranach odnajduję zdrowie, w Jego krzyżu życie moje jest.
Jezus wyzwala od wszelkiego zła i od wszelkiego przekleństwa. To temat audycji dla małżonków i rodziców. Wszystkich radiosłuchaczy zapraszamy do współtworzenia naszego programu. Nasi goście to osoby ze Szkoły Nowej Ewangelizacji w Gdańsku. Ksiądz Paweł Górny, proboszcz parafii świętej Jadwigi Śląskiej oraz Sławomir Dąbrowski ze wspólnoty Siloe, a telefony do naszego studia 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa, telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Radio Maria, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, prosimy.
Ewa z Podlaskiego. Miałam prosimy takie panie. Pytanie. Czy do księdza, który tutaj głosił katechezę, czy Pan Bóg może chcieć krzywdy człowieka? Czy może tak celowo doprowadzić do takiej sytuacji, że człowiek doświadczy krzywdy? I wtedy jak Panu, no w cudzysłowie, ale Panu Bogu przebaczyć taką sytuację. A drugie pytanie, czy Pan Bóg może chcieć na przykład choroby człowieka? Bo niby mówi, Słowo Boże mówi, że znaczy może to nie Słowo Boże mówi, ale że Pan Bóg w wielu świętym mówi, że nie daje ponad siły człowiekowi różnych doświadczeń. Ale czy może być taka sytuacja, że Bóg po prostu dopuszcza takie doświadczenia, że ta osoba na przykład no, popada w jakąś chorobę psychiczną przez te doświadczenia. I czy Bóg tego chce dla człowieka? Raz, żeby był skrzywdzony, dwa, żeby miał chorobę psychiczną. I trzecie pytanie jeszcze, jak, znaczy, jeśli chodzi o te modlitwy uwolnienia, czy takie osoby, które takie doświadczają tego, no gdzie powinny się udać na tą modlitwę o uwolnienie, czy o uzdrowienie, czy o uwolnienie i uzdrowienie? Bo jeżeli chodzi o takich kapłanów, którzy zajmują się taką modlitwą o uwolnienie, to raczej nie są skłonni, żeby się modlić nad takimi osobami. Nie chcą tego robić.
Chodzi o osoby chore psychicznie, tak?
Ja się spotkałam z tym, że owszem, ludzie, którzy są poddawani jakimś tam opętaniom, czy jakimś tam takim zniewoleniom, dręczeniom ze strony złego ducha, no to nad nimi można się pomodlić, a nad osobami, które mają właśnie takie powiedzmy, czy te trudności z przebaczeniem, czy takie właśnie krzywdy, albo takie, które są, tak jak Pan tutaj mówił, też są zniewolone przez jakiś nauk, to nieważne. To jest mało ważne. I właśnie gdzie się udać, czy do jakiegoś, czy do stołowego spowiednika, czy trzeba gdzieś iść do, nie wiem, czy są takie osoby, które się tym zajmują, albo czy na przykład ksiądz, który tutaj się wypowiadał, mógłby zostawić jakiś kontakt na koniec programu do siebie, chociaż to jest dla mnie daleko trochę i dla tych osób, którym bym mogła to polecić, ale...
Pani, czy jakiś rekolekcje prosimy przejść na odbiór. I księdza Pawła prosimy o odpowiedź.
Cześć Boże.
Z Bogiem.
Dziękuję Pani Ewo za ten głos i pytania. Jeżeli chodzi o przejście takiej modlitwy, to są miejsca, gdzie organizuje się takie sesje. Tutaj zwłaszcza ośrodek w Łodzi związany z odnową w Duchu Świętym, z ojcami jezuitami. ale też w różnych miejscach są, w Gdańsku tak samo, są wspólnoty, które się tym posługują. Najpierw by trzeba przeczytać modlitwę uwolnienia Pana Lozano i pozwolić sobie, aby ta lektura poprowadziła nas właśnie do pewnych decyzji o doświadczeniu Bożej miłości i podjęciu decyzji o przebaczeniu tym, którzy dokonali krzywdy. I tutaj w tym kontekście też, co mnie niektórych zaskakuje, mnie też kiedyś zaskoczyło, że też podjęcie decyzji, by przebaczyć Panu Bogu, bo w kontekście krzywdy, cierpienia, Bóg tego nie chce, ale Bóg to dopuszcza. To konsekwencje grzechów, grzechu pierworodnego i grzechów ludzi, którzy tą krzywdę nam uczynili. Pan Bóg, dając ludziom wolność wyboru, także jakoś taką rzeczywistość dopuszcza. Więc to tajemnica cierpienia, która nie jest, nie da się jej, można się do niej zbliżyć, patrząc na Jezusa, który wszedł w drogę największego cierpienia i przyjął naszą właśnie niedolę, nasze grzechy, i on jako sprawiedliwy, który cierpiał za wszystkich, wzgardzony, puszczony jest siłą dla tych, którzy czują się właśnie tak skrzywdzeni i zostawieni. W Jezusie Bóg upomniał się o tych, którzy właśnie doświadczają, więc na pewno nie można patrzeć w ten sposób, że Bóg tego chciał, że to jest coś dobrego, że to była wola Boża. To był grzech, to była krzywda, ale teraz taka jest historia mojego życia, takie jest moje doświadczenie. Co zrobić, by teraz się w tym nie zapaść, by móc to potraktować jako moment spotkania Bożego miłosierdzia, by zobaczyć Jezusa, że On właśnie jest ze mną w tej najciemniejszej, najtrudniejszej sytuacji mojego życia.
Szatuje nas sprawiedliwego.
Dla małżonków i rodziców Radio Maria. Halo.
Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Szczęść Boże, Ojcze. Ja mam straszny problem, ponieważ...
Kto do nas telefonuje?
Audycji, mam na imię Urszula.
Prosimy.
I dzwonię w sprawie, to znaczy mój syn właśnie. Była taka sytuacja, po prostu jak młody człowiek, właśnie dużo, wiele właśnie młodych ludzi szczególnie w tym czasie właśnie wiesza się. I mój syn właśnie ponoć zło go podkusiło na dziewczynę. Tak twierdzi właśnie to zło, które właśnie w tej chwili zamieszkuje w moim domu. Ojcze, to jest historia nie z tej ziemi. Poszedł się powiesić do stodoły, ponieważ mieszkamy na wsi. I po prostu zaledwie co odratowaliśmy go, się modliłam nad nim do świętego Michała Arkanioła, został uratowany. Jego ciało jest ciałem, jest owszem, ale duch właśnie wkroczył w niego zły. Gdzie jest mój syn, to nie mam pojęcia bladego. Woziłam go dwukrotnie do egzorcysty, ale to mało właśnie poradziło i w dalszym ciągu to zło istnieje. Po prostu kilkakrotnie zamawiałam mszę świętą. Nie mogę sobie z tym poradzić właśnie. Kopie nas, opluwa, przeklina, kusi nas, no różnymi metodami właśnie. To są straszne rzeczy, które my przechodzimy, to jest horror, Ojcze. I nie wiem, co z tym właśnie duchem właśnie złym zrobić. Ja ufam Panu Bogu, że kiedyś to nastąpi, że kiedyś właśnie mój syn wróci, ale na to miejsce, Ojcze, on kradnie nawet ludziom, różne rzeczy robi, po prostu żebym ja się wstydziła, żeby nam wstyd robić, różne rzeczy dla mojego syna robi właśnie. Także kiedyś jak mój syn wróci, to będzie albo w więzieniu siedział za te jego rzeczy, za złego ducha właśnie. I nie wiem, Ojcze, jak się właśnie jeszcze pozbyć tego złego ducha. Co mogę właśnie na to uczynić?
Dziękujemy Pani Urszulo i za chwileczkę prosimy o przejście na odbiór. I tutaj ksiądz Paweł Górny, proboszcz parafii świętej Jadwigi Śląskiej w Gdańsku, który jest gościem naszego programu. Rozmawiamy o tym, że Jezus wyzwala od wszelkiego zła i od wszelkiego przekleństwa.
No, Pani Urszulo, to na pewno wielkie cierpienie i wielki ból. Na pewno dobrze, że Pani się modli i ufa Bogu. I tak trzeba robić, ale często ten czas takiego buntu młodego człowieka jest związany z tym, że no, takie są jego wybory. Czasami ta wolność, którą on źle wykorzystuje, po prostu stoi, zamyka go na możliwość przyjęcia Bożego uzdrowienia. Czasami jakieś problemy mogą wynikać z jego psychiki. Może też warto skontaktować się z psychologiem, z jakąś poradnią pedagogiczną, psychologiczną, żeby to było... i psycholog, i egzorcysta. No to wielki ból, na pewno największy ból dla rodziców, kiedy widzą, że młody człowiek idzie drogą grzechu i zła. Ale nie mamy jakiejś magicznej różdżki. Bóg niestety daje wolność i to niestety trzeba znosić i przyjmować, ofiarować ten krzyż i trwać, nie poddawać się, żeby mieć siły, by go po prostu kochać i i być razem z Nim w tym trudnym czasie.
Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór, ja będę pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja w tej sprawie właśnie do pani Urszuli chciałam parę słów.
Kto do nas telefonuje?
Mówi Elżbieta. Pani Urszulo, pani syn przede wszystkim potrzebuje pomocy psychiatry. To jest, jeżeli on się targnął na życie, to była depresja i to poważna depresja. Wyście go wyratowali. On teraz się po prostu nie może znaleźć w tym świecie. Ja mam również córkę chorą i leczy się u psychiatry. Ma zaburzenia zachowania, różne typy nerwic. To jest nic po prostu takiego. Trzeba po prostu podejść do najbliższej poradni zdrowia psychicznego, żeby normalnie po prostu lekarz napisał leki. Jest taka masa leków na tego typu zachowania. To może być psychoza, to mogą być różne początki jakiejś schizofrenii, to może być jakieś paranoidalne zachowania. Po prostu podejść do poradni zdrowia psychicznego. Tutaj oczywiście jak najbardziej modlitwa, bo jesteśmy przecież zawierzeni Bogu i zawierzać Bogu, ale z doświadczenia mojego 10 lat ja leczę swoją córkę od nastolatki. Oczywiście po lekach są efekty i ich widać. Więc bardzo panią po prostu nauczyłam na to, żeby jak najprędzej podejść do poradni zdrowia psychicznego i podać i niech wypisze lekarz lek, który na pewno wam pomoże i no po prostu i odetchniecie, tak bym to powiedziała, bo ja po prostu wiem, jak to wygląda i korzystam z pomocy lekarzy, bo to są lekarze dla ludzi. Ja również, szczęść Boże i pozdrawiam.
Bóg zapłać.
tam bieg, bo zawsze przed nami cel i drugi brzeg. Twarze dalekie, tak jak planety, nie brak dziwnych miejsc. Czy je zobaczymy, to zależy od wysiłku, od bijących serc. Nie pustka kosmosu, lecz serce, co bije, jest.
Podejmowany w audycji dla małżonków i rodziców, Jezus wyzwala od wszelkiego zła i od wszelkiego przekleństwa. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anita z Olsztyna.
Prosimy, Pani Anito.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że chciałam powiedzieć wszystkim słuchaczom, żeby nie bać się Boga. Że nie każdy musi znać wszystkie psalmy, wszystkie modlitwy, że każdy z nas, który żyje w grzechu i który chce wrócić do Boga, że Panu Bogu wystarczają nasze proste modlitwy. I że jak ja miałam taki popełniłam w życiu parę grzechów, I myślałam, że muszę znać te wszystkie modlitwy, te wszystkie rzeczy, te wszystkie litanie i psalmy, a na przykład na dzień dzisiejszy pomyślałam sobie o tym, że Pan Bóg jest, Pan Jezus żyje i że On oczekuje od nas takich zwykłych próśb, zwykłych modlitw.
Dziękujemy.
Bardzo ciężko mi teraz o tym mówić, bo jeszcze parę miesięcy temu było mi bardzo ciężko. Dręczył mnie zły duch i w ogóle. I chciałam tylko wszystkim powiedzieć, żeby prostą taką modlitwą, jak Ojcze Nasz, jak Zdrowaś Mario, że jak ktoś wierzy i że jak ktoś chce wrócić do Boga, do Jezusa, to może tylko mówić zwykłe modlitwy i się otworzyć całym sercem, bo ja zawsze myślałam, że są te litanie, są te wszystkie inne godzinki i te wszystkie, ja tego nie rozumiałam i nie wiedziałam, jak się modlić, co mówić, ale na przykład na dzień dzisiejszy zrozumiałam to, że zwykła modlitwa i zwykłe słowa Panie Jezu, ratuj mnie, że to naprawdę działa cuda. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę o tym komu powiedzieć i naprawdę szczęść Boże.
Bóg zapłać. I prosimy, ksiądz Paweł Górny.
Dziękujemy za ten piękne świadectwo oraz ten piękny głos. No właśnie, to jest niezwykła modlitwa, która płynie z serca, jak najprostsza. Nie, i te jakiej modlitwy Pan Bóg słucha i rzeczywiście w chwilach naszego doświadczenia i w codziennym naszym życiu właśnie to jest ta droga, którą odkrywamy, że Bóg staje za naszymi modlitwami, że przychodzi do nas, by nas ratować, by nas wspierać, by nas pomagać, więc to nie trzeba żadnych wyszukanych modlitw, żeby odkryć Jego obecność.
No, ważne są drgnienia serca tak naprawdę. Nie możemy się modlić rękami, nie możemy się modlić rozumem. Musimy się modlić sercem, bo to jest po prostu język modlitwy miłości i to świadczy o tym, że po prostu Pana Boga kochamy. nie możemy się zachorowywać dla Pana Boga na tym polu i mówić, Panie Boże, ja tutaj tyle robię dla Ciebie i tak dalej, a Ty nic, nic nie działasz. Ważne jest serce i słowa przyjdą później, bo najpierw pierwsze jest serce zawsze.
Audycja dla małżonków i rodziców, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże, Alicja Marciniak z Rumi. Chciałabym włączyć się do tej bardzo interesującej rozmowy. Jako osoba, która sama przeżyłam modlitwę uwolnienia, ale też posługuję tą modlitwą uwolnienia. Ponieważ jakoś tak Pan Bóg to organizuje, że człowiek, który doświadczy wolności, pragnie się też dzielić tą wolnością z innymi i pomagać innym. I zgadzam się z tym, co tutaj właśnie przed chwilą powiedział Pan Sławek, że przede wszystkim serce, ale są takie momenty w życiu, kiedy leżymy na podłodze, na ziemi i wtedy rzeczywiście ta modlitwa Jezu ratuj jest dla nas największą pomocą. Ale myślę, że Pan Bóg wzywa nas do takiej postawy rozumnej. Nie otrzymaliśmy ducha bojaźni, ale męstwa i trzeźwego myślenia, a więc mamy posługiwać się rozumem, mamy poznawać swoją historię życia. I w modlitwie uwolnienia jest szczególnie istotne, żebyśmy zobaczyli, jak wydarzenia z przeszłości są istotne w naszym życiu i jak mocno wywierają piętno na naszej teraźniejszości. To jest niezwykle ważne. Ja ostatnio miałam okazję posługiwać modlitwą nad kobietą, która zwierzała się, że mama opowiadała jej, jak ciężki był dla niej poród i że ona, kiedy się urodziła, była brudna, była w mazi, była brzydka. I dla tej kobiety te słowa, mimo że ona dzisiaj ma ponad 50 lat, spowodowały, że ona patrzyła na siebie i postrzegała siebie jako brzydką osobę. Nigdy od swojej mamy nie usłyszała, że jest ładna. Inne dziewczynki były ładne, ona nie była. Od swojego taty też tego nie usłyszała. I ta kobieta miała ogromny problem też w relacjach z mężczyznami. Nie potrafiła wejść w relacje. Wszystko, co się działo, było dla niej brudne, brzydkie. I proszę zobaczyć, jakie to są konsekwencje słów, które wypowiedziała być może zupełnie nieświadomie jej własna mama. I teraz, kiedy wchodzimy w modlitwę przebaczenia i w modlitwę uwolnienia, przede wszystkim właśnie jest istotne, żeby zobaczyć takie sytuacje, które każdy w życiu ma, zupełnie inne, ja dałam tylko przykład, i zobaczyć, jak one determinują nasze życie i nasze spojrzenie na siebie. Jak ono jest inne od spojrzenia Pana Boga, jak trudno zobaczyć, że jestem kimś pięknym, jedynym, kimś cennym w oczach Boga i też cennym dla siebie. I bardzo często my sami prorokujemy nad sobą przekleństwo. Jestem do niczego, nic mi nie wychodzi, nikt mnie nie kocha. Tak Bóg nie mówi. I sami jak gdyby wchodzimy w tą przestrzeń złorzeczenia nad sobą. Jest bardzo ważne, żebyśmy właśnie poznali swoją historię życia. Pustelnicy mówili, poznaj siebie, a spotkasz Boga. I to jest prawda. I w te doświadczenia przekleństwa wprowadzili Chrystusa. Ale też świadomie zawalczyli razem z Nim o swoją wolność. Czyli posłużę się przykładem tej kobiety. Ona przebaczyła swojej mamie. Odebrała moc słowom, które ta mama wypowiedziała, a które ją bardzo związały w sferze emocjonalnej, cielesnej wręcz. Przełożyły się też na jej seksualność, na całe jej życie. I potem po prostu wyrzekła się ducha kłamstwa, ducha niskiego poczucia własnej wartości, ducha niepewności, ducha lęku. Ponieważ za taką raną stają konkretne zwierzchności. Właśnie to jest ważne, żebyśmy mieli świadomość, że kiedy zostajemy zranieni, to miejsce naszej rany, tak jak na zranione zwierzę atakuje lew, tak nas atakuje szatan. I przychodzi z gromadą innych złych duchów i nas dręczą. Właśnie takim złym myśleniem o sobie, takim poczuciem niepewności, nie wchodź w relacje, bo będziesz ośmieszona, bo znowu usłyszysz, że jesteś gorsza, że jesteś brzydsza i w ten sposób jesteśmy pozbawiani naprawdę takiej radości życia, cieszenia się ze swoich sukcesów, z tego, jakie życie jest. Bo przecież szczęście to jest jakiś produkt uboczny normalnego życia, w którym są problemy, w którym jest cierpienie, ale w którym stajemy do walki. A kiedy nie dajemy rady, wtedy prosimy innych o pomoc. I mamy takie doświadczenie, czy ksiądz Paweł, który tutaj właśnie dzisiaj prowadzi tę audycję, czy Sławek, czy ja, że są momenty, kiedy nie dajemy rady i prosimy o modlitwę i stajemy wszyscy razem do modlitwy wyrzeczenia. I gorąco też Państwa zapraszam właśnie do tego, żeby zapoznać się z tą książką, a przez nią ze swoją historią życia. I tak jak codziennie odmawiamy różaniec, tak codziennie też właśnie wchodzić w modlitwę uwolnienia. Ja miałam ostatnio taką sytuację, kiedy zdenerwowałam się na osobę w pracy i zareagowałam bardzo negatywnie, bardzo, bardzo ostro i potem zastanawiałam się, dlaczego ja to zrobiłam. Osądziłam też tę osobę, nazwałam ją w swoich myślach w różny sposób. To mi pokazało, że zachowanie tej osoby bardzo autorytatywne dotknęło mojej rany z dzieciństwa, kiedy mi nie wolno było nic powiedzieć. Musiałam wykonać to, co mi powiedziano. Nie liczono się z moimi uczuciami i dlatego tak buntowniczo zareagowałam. Ale przebaczyłam temu człowiekowi, przebaczyłam też sobie niewłaściwe zachowanie. Wyrzekłam się ducha buntu, ducha osądu i dalej przyjęłam Boże błogosławieństwo. Wyznałam, że Panie Jezu, mimo że się tak zachowałam, przyjmuję pełnię Twojej miłości, jaką masz dla mnie i ogłaszam, że jestem Twoim dzieckiem, umiłowanym i kochanym. I idę dalej przez życie. I takich sytuacji codziennych mamy mnóstwo. Wiele osób też posługuje się kłamstwem w sposób nagminny. A przyczyna tego kłamstwa, źródło jest zupełnie gdzie indziej. Zostało takie dziecko ośmieszone na przykład w klasie na lekcji, bo powiedziało coś, co czuło. I od tego momentu ta sytuacja zranienia powoduje, że ten człowiek boi się powiedzieć, co naprawdę myśli i ucieka w kłamstwo. I to się staje nałogiem w jego życiu. I kiedy rozpoznaję to, wchodząc w swoje życie, jestem gotowa podjąć walkę z Jezusem. I Bóg w którymś momencie przychodzi z wolnością. I nagle się okazuje, że przestaje kłamać. Najwyżej milczę, jeśli boję się powiedzieć, jeśli nie mam jeszcze odwagi, to milczę, ale nie kłamię. I myślę, że to chodzi o taką jakość życia. Taką właśnie z Chrystusem, ale też ten, takiego życia, kiedy ja czuję, że jestem kimś wartościowym. Ja idę przez to życie do nieba. I mam moc, i to nie jest moja moc, tylko moc, którą daje mi Chrystus. Żeby to, co ksiądz Paweł mówił. Ja jestem zabójcą szatana. To on ma się mnie bać, a nie ja jego. Nie będę przypisywać mocy komuś, kogo szatan już pokonał. A kto chce mnie oczywiście oszukać, okłamać i ranić. I myślę, że to jest nasze zadanie i nasze też powołanie. I to jest też cel modlitwy uwolnienia, która jest modlitwą codzienną dla każdego chrześcijanina.
Bardzo gorąco dziękujemy.
O tym mówi. Proszę.
Bóg zapłać.
Zapłać.
Ja chciałem dodać też, że właściwie w moim życiu pojawiła się też taka refleksja później i jest to też wynik moich rekolekcji ostatnich, że właściwie musimy również pogodzić się i zaakceptować swoją historię życiową, tą, którą przeżyliśmy, że ona właśnie taka jest, że jest to jakaś droga, którą przeszliśmy w kierunku naszego rozwoju duchowego, w kierunku Chrystusa. I tu oczywiście zgadzam się jak najbardziej z Alicją, jeśli chodzi o sytuacje, o których ona wspominała właśnie. Często niektóre osoby nas denerwują bardzo mocno i nie wiemy właściwie, dlaczego ustawiamy się w stosunku do nich w określony sposób. Ja miałem taką samą sytuację dosyć niedawno, kiedy po prostu nie znałem tego człowieka. Byłem na rekolekcjach ćwiczenia duchowe i nie rozmawialiśmy w ogóle, no bo tam to są rekolekcje w milczeniu. Jeden człowiek był po prostu dla mnie strasznym bucem. Jeszcze jak się dowiedziałem, że jest to ksiądz, to mówię, o Boże. A jeszcze jak powiedział na tym, że prosi o modlitwę, o to, żeby był pokorny, mówię, no to mówię, to jest niezły już. I całkowicie się ustawiłem w stosunku do niego. Jak zacząłem się temu przypatrywać i właściwie też podpowiedział tak mój kierownik duchowy w trakcie, że właściwie spróbuj spojrzeć na swoje życie w ten sposób, kto jest podobny do tego człowieka. Okazało się, że on jest, wypisz, wymaluj mój ojczym, który był właściwie antyojcem tak naprawdę i ja właściwie ustawiłem tego człowieka na straconej pozycji, dlatego że nie potrafiłem, nie przebaczyłem swojemu ojczymowi w jakiś sposób. I jakby to otworzyło tą ranę. I to jest miejsce właśnie dla wprowadzenia Pana Boga, dla wprowadzenia Jezusa za każdym razem, gdy coś takiego się nam przytrafia. Ważna jest po prostu taka spostrzegawczość duchowa, która pozwala właśnie na znajdywanie takich elementów. I to jest dosyć ważne w takim życiu codziennym, żebyśmy mogli pójść po prostu dalej, żeby się nie zatrzymywać albo żeby kogoś nie ranić. Niepotrzebnie całkiem.
Jezus wezwał od wszelkiego zła i od wszelkiego przekleństwa. Audycja dla małżonków i rodziców. Radio Maria, halo?
Halo?
Prosimy. Kto do nas telefonuje? Halo?
Chwileczkę, bo niewyraźnie słyszę tam pana.
Proszę o przedstawienie się.
Przedstawienie się? Sylwester Danielewicz.
Prosimy, panie Sylwestrze, jesteśmy na antenie. Prosimy o zabranie głosu.
No, dzwonię po poradę do tam ojca prowadzącego. Nie wiem, na chwilę mam zwracać do pana. No nie wiem, jak on dalej iść w życiu. No, nie wiem, co mam ze sobą zrobić i tak dalej. Kupiłem gdzieś wiarę w Boga. No niech mi ojciec wytłumaczy w ogóle, że Bóg jest.
Prosimy o przejście na odbiór.
To trudne doświadczenie, kiedy szukamy Boga i myślę, że to pragnienie, ten niepokój, który jest u pana Sylwestra, myślę, że to jest początek tej drogi, by ten jakiś dyskomfort, by po prostu spróbować w takiej swojej niemocy, doświadczeniu nieobecności Boga, mimo wszystko, chociażby warunkowo zawołać: Boże, jeżeli jesteś, objaw mi się. I myślę, że takie wołanie ma sens. I rzeczywiście może to być trudne doświadczenie, ale nie jesteśmy w sytuacji bez wyjścia. Jest to nasze wołanie o to, by doświadczyć Boga, który objawia się nam, który przychodzi do nas.
Ja tutaj pewnie...
Radio Maria, halo? Prosimy, Radio Maria.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Telefonuje Tadeusz z Wałbrzycha.
Prosimy, panie Tadeuszu.
Dziękuję uprzejmie. Ja tak może tak troszeczkę do tego ostatniego pana, który zatelefonował, zanim powiem to, co chcę powiedzieć. Ja słyszałem takie świadectwo, że pewien człowiek, który miał właśnie wątpliwości, czy Bóg istnieje, to pomodlił się w ten sposób właśnie tak warunkowo, jak to niedawno zostało powiedziane na antenie, i że Boże, jeżeli w tym sensie, Boże, jeżeli istniejesz, to spraw, żebym obudził się o godzinie 3:00, w sensie w nocy. No i to nastąpiło i on już po prostu żadnych pytań nie miał, żadnych wątpliwości, że po prostu Pan Bóg istnieje. To tak co do tego. A chcę nawiązać do tego świadectwa, które było na antenie pana, który dzielił się tym problemem co do kwestii pornografii, jak u niego pewne rozwiązanie nastąpiło. Ja bym chciał zwrócić uwagę na takie prowadzenie, jakie ja miałem w swoim czasie w pewnej sytuacji, pewnego właśnie mnie dotyczącego zła. I tak w moim życiu przyszło to do mnie, że żebym wyraził modlitwę, taką decyzję woli w danej sprawie. Tak jak w pewnych grzechach jest słaba ludzka wola i tak człowiek się zmaga przykładowo czy z paleniem papierosów, tak jak to jest takie najczęściej, czy z piciem alkoholu, i ta słaba taka jego wola pewna się zaznacza. Ale kiedy tak przed Bogiem właśnie, aby wyrazić tą sprawę w ten sposób właśnie, że podjąć decyzję woli co do niezgodzenia się z danym grzechem, co do po prostu wyznania tego grzechu i przeproszenia Boga za to, odwrócenie się od tego, ale właśnie ta zasadnicza decyzja woli, ona daje ten właśnie skutek zwycięski. Ja jeszcze chciałbym po prostu w oparciu o to, co Słowo Boże nam tak pokazuje, jak Bóg się właśnie człowiekowi skłania, żeby mu pomóc w jego sytuacji, w jego po prostu problemie, że z Księgi Przysłów: nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa. Kto je wyznaje, porzuca, ten miłosierdzia dostąpi. Tu jest po prostu gwarancja, że Bóg miłosierdzie człowiekowi da, ale warunki są takie, że człowiek musi je wyznać, to zło, porzucić i Bóg gwarantuje po prostu swoje miłosierdzie. A z kolei, żeby utrzymać ten stan takiego właśnie bycia dalej przy Panu Bogu, ja miałem takie doświadczenie, że szczególnie tak mój wzrok kiedyś został zwrócony na słowa z Księgi Przysłów też, gdzie chcę zwrócić uwagę właśnie na coś takiego, co Słowo Boże mówi o bojaźni pańskiej. I to z 8 rozdziału, część 13 wersetu z Księgi Przysłów. Bojaźnią pańską zła nienawidzić. I to jest moim zdaniem definicja, jaką Pismo Święte podaje nam ku temu, żeby wiedzieć, czym jest bojaźń pańska, bojaźń Boża, bo jedna z pań w trakcie wcześniej powiedziała, żeby się Boga nie bać. Ona co innego miała na myśli, ale w tym sensie, że autentycznie czym my mamy mieć bojaźń pańską, w sensie znaczeniowym, to jest właśnie to, żeby zła nienawidzić. Jeszcze sobie pozwolę właśnie na to, co o bojaźni Bożej też z Księgi Przysłów, 16 rozdziału, część 6 wiersza. To jest taka treść. Bojaźń pańska ze złych dróg sprowadza. Także no piękne po prostu pokazanie zwycięstwa dzięki bojaźni pańskiej. I jeszcze proszę mi pozwolić na koniec jeszcze z psalmu tym razem. Chcę zwrócić uwagę na bojaźń Bożą. Mianowicie z psalmu 103, wiersz 11. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak można jest jego łaskawość dla tych, co się go boją. I w tym samym psalmie, wiersz 14, przepraszam, 12. Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się go boją. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo Panu Tadeuszowi za to świadectwo. I rzeczywiście wobec doświadczenia jakichś słabości, która się powtarza, najważniejsza jest decyzja, żal i przyjście z tym do Jezusa, bo jesteśmy kuszeni. Taka pokusa zniechęcenia, poddania się, by zaprzestać walkę. Często jesteśmy w takim momencie kuszeni, że tak zawsze musi być z naszą słabością, z naszym grzechem. Często nie mamy innego wyjścia wtedy, jak właśnie powierzać się Bożemu miłosierdziu, podejmować decyzję zerwania z grzechem, złamania mocy tego grzechu, wyrzeczenia się go. I to jest walka, którą no, toczymy, która jest codziennym naszym orężem, naszym zmaganiem, by do naszej ciemności dopuszczać tego, który chce dać nam zwycięstwo.
Tak, to doświadczenia nasze w życiu zawsze nas w jakiś sposób dotykają i męczą, natomiast ważne jest to stanięcie w prawdzie i właściwie obecność Pana Boga zaczynamy wtedy dokładnie zauważyć. Im większy mieliśmy problem, tym ta obecność jest bardziej widoczna, gdy ten problem zostaje rozwiązany. Ja przeczytam fragment psalmu 66, który właściwie towarzyszył mi zaraz po modlitwie o uwolnienie. Księga, po prostu Pismo Święte leżało przy Najświętszym Sakramencie. Ja po prostu otworzyłem na fragmencie dowolnym psalmu i takie słowa usłyszałem zaraz po tej modlitwie. Albowiem Tyś, Boże, nas doświadczył, badałeś nas ogniem, jak się bada srebro. Pozwoliłeś nam wejść w pułapkę, włożyłeś na nasz grzbiet ciężar, kazałeś ludziom deptać nam po głowach. Przeszliśmy przez ogień i wodę, ale wyprowadziłeś nas ku pomyślności. I musimy pamiętać, że Pan Bóg, mimo że mamy różne, trudne, bardzo trudne doświadczenia, zawsze będzie chciał wyprowadzić nas ku pomyślności.
Bliski ktoś zdradza, daj szanować im tych, co odmienni, cieszyć dobrem i smucić się złem, daj radować się chlebem codziennym, daj się nie bać ich ostatnim dniem. Kiedyś pielgrzym dokończy swą pieśń, kiedyś przejdzie cierpienie i ból, jeśli Bóg z wami, któż przeciw jest, choćby wokół grad śmiertelnych kul. A przed wami wciąż wielkie odkrycie, takie, że sobie nie wyobrażacie, że w miłości przekazując życie, jak Pan Bóg nowe życie stwarzacie. Wyście stwórcy naszego zastępcą, w tej miłości, co nad wszystko droga, wyście sługą, co zamarł w podzięce, że poczęciem wyrazić mógł Boga. Kiedyś pielgrzym dokończy swą pieśń, kiedyś przejdzie cierpienie i ból, jeśli Bóg z wami, któż przeciw jest, choćby wokół grad śmiertelnych kul. Choćby wokół grad śmiertelnych ból. Śmiertelnych ból.
Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pierwszy raz odważyłam się zadzwonić do Radia Maryja. Moje imię Renia, dzwonię z Krakowa. I też chciałam, bo słucham bardzo uważnie tej audycji, jest bardzo ciekawa. Powiem tylko krótko, że sama mam taki problem właśnie ze sobą, że jestem, tak jakby czuję, że zmieniam się w osobę taką, na którą nie panuję. Też właśnie chciałam się zapytać, czy modlitwa w imię mogłaby mi tutaj pomóc. Oprócz tego jestem oczywiście u psychologa, chodzę na terapię i mam jedno lekarstwo, bo po prostu no, czasem naprawdę nie daję sobie ze sobą rady. Chodzę do kościoła, śpiewam w chórze kościelnym nawet, świętej Jadwigi Królowej na Krowodży. I już śpiewam 5 lat i to mi daje dużą siłę, ale mimo wszystko jakoś Bóg ma do mnie dostęp. Być może dlatego, że jestem otoczona ludźmi niewierzącymi. Mam dużo przyjaciół niewierzących. To jest też mój taki problem. Chciałam się właśnie zapytać o radę. Czy jak ja się modlę za nich, daję na przykład, znaczy nie na mszę, ale daję na takie specjalne, na przykład na wyjeździe składam taką modlitwę o na przykład łaskę wiary i tam wymieniam parę osób, czy ja mogę później przez to być jak gdyby bardziej, nie wiem, targana przez złego ducha, który wykorzystuje moje słabości. Między moją słabość jest niewiara w siebie, w to, że ja mogę coś zrobić. Jestem osobą poszukującą obecnie pracy i też mi się nie udaje, proszę księdza, nie udaje mi się to zrobić. Tak mam podgórkę cały czas. No i po prostu chciałam jakiejś porady, jeśli można prosić, coś w mojej sprawie.
Prosimy.
I bardzo serdecznie pozdrawiam i po prostu
dziękujemy,
chwała
za
Panu.
Pozdrowienia, chwała Panu i prosimy o przejście na odbiór.
Mi się wydaje, że praca wśród ludzi niewierzących niekoniecznie musi być związana z jakimiś duchowymi konsekwencjami. I że to pięknie, że Pani się modli właśnie za tych ludzi i prosi o wiarę. I niekoniecznie od razu trzeba tutaj doszukiwać się, jesteśmy bardziej kuszeni niż zwyczajnie. To jest, myślę, doświadczenie właśnie bólu z powodu braku pracy i także tego doświadczenia słabości, że są chwile, kiedy doświadczamy niepanowania nad sobą. Ale myślę, że to normalne nasze zmaganie, gdzie potrzeba z jednej strony ufności, ale też i cierpliwości, cierpliwej pracy nad sobą, nad swoją słabością, podejmowaniem wysiłku, przychodzeniem z tym do Jezusa. Często byśmy chcieli, żeby w naszym życiu w ogóle jakby nie było zmagania i często jesteśmy niecierpliwi, czy wydaje nam się, że idealną sytuacją było, gdybyśmy nie doświadczali pokus. Ale święty Paweł mówi, że moc słabości się doskonali, że to jest też potrzebny czas, kiedy doświadczamy tych przeciwności, że nasza wiara i nasz charakter może się wtedy kształtować i jest czymś niezwykle cennym. Niekoniecznie trzeba tutaj mówić o jakimś działaniu, szczególnym działaniu złego, czy o potrzebie jakichś szczególnych, nadzwyczajnych środków.
Szkoła Nowej Ewangelizacji w Gdańsku to wspólnota, do której przynależą nasi goście, ksiądz Paweł Górny, proboszcz parafii świętej Jadwigi Śląskiej w Gdańsku i Sławomir Dąbrowski. Audycja dla małżonków i rodziców. Jezus wyzwala od wszelkiego zła i od wszelkiego przekleństwa. Prosimy o słowa podsumowania, o przekazanie pozdrowień. Następnie zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy na zakończenie dnia.
Moje doświadczenie jest takie, że sam doświadczyłem tej wolności, którą Bóg mi dał, że modlitwa uwolnienia była jakimś narzędziem, na którym Bóg mi zwrócił uwagę, że mogę iść drogą zwycięstwa przez konieczność codziennego stawania w decyzji przebaczenia sobie innym, przez decyzję wyrzekania się w imię Jezusa. I to było i jest niezwykle doświadczenie, kiedy też mogę modlić się za ludzi. I tym narzędziem, jakim jest podjęcie uwolnienia, się posługiwać, kiedy mogę widzieć, jak ludzie doświadczają wolności i uczą się tej wolności. Jest to szczególne dla mnie doświadczenie w moim kapłaństwie i odkrywam jako wielki dar i zadanie.
Ja powiem tylko słowa psalmu. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. On pasie mnie na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, bym odpoczął. Ożywia mnie na nowo. Prowadzi mnie po właściwych ścieżkach. Przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym kroczył ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Nie słowa pozdrowień?
Pozdrawiam szczególnie moją parafię, wszystkich parafian, moją rodzinę, mamy, rodzeństwo, którzy na pewno słuchają, także wspólnotę Ikona Trójcy Świętej z Gdyni Dąbrowy.
Pozdrawiam swoją wspólnotę Siloę, moją żonę, moje dzieci. Pewnie już śpią, także życzę im dobrej nocy.
Bóg zapłać za przybycie do naszego studia. Dobrej, spokojnej nocy.